Dzisiaj moją gościnią jest Monika Ksieniewicz-Mil, ekspertka do spraw równości i praw kobiet. No właśnie, negocjowałaś konwencję stambulską w imieniu Polski. Jak wyglądały kulisy tego całego procesu i który moment był dla ciebie największym wyzwaniem?
Oj, tego to było strasznie ciężka praca. Tak jak teraz sobie przypominam, chyba kiedyś naprawdę, jak będę już bardzo stara i zniedołężniała, to usiądę i napiszę pamiętniki z tego czasu, bo to był koszmar. Dlatego, że z jednej strony na poziomie Rady Europy były problemy, dlatego, że Rada Europy to jest zbiór około 50 państw, w których między innymi jest Watykan i Rosja. Więc te dwa państwa już od samego początku bardzo nie chciały i tej dyrektywy, znaczy i tej konwencji, bo to była konwencja. Nie chciały ani tej konwencji, ani słowa gender, a już każde wspomnienie, że na przykład przemoc jest wynikiem patriarchatu, czyli nierównego systemu, który promuje mężczyzn, a dyskryminuje kobiety, po prostu ten język był coraz bardziej, musiał być coraz bardziej złagodzony, tak żeby ci dyplomaci byli w stanie to przełknąć. To było już na poziomie roboczym, było bardzo ciężkie. Później, jak już to doszło na poziomie państw, to też w 50 państw europejskich ma różne filozofie i różne systemy prawne, więc żeby to wszystko zharmonizować, to też był ogromne wyzwanie. Jedyne, co pamiętam jako pozytywne z polskiej strony, to, że w trakcie tych negocjacji ja miałam bardzo dobre wsparcie z Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych i te dwie moje drogie koleżanki, bo też się zaprzyjaźniłam z nimi w tamtym czasie, bo bardzo długo czasu spędzałyśmy razem, to one spowodowały, że, znaczy głównie minister, który zarządzał tym wszystkim, ale że na poziomie roboczym dałyśmy radę, żeby doprowadzić do tego, żeby polskie prawo zostało zmienione wcześniej, zanim powstała konwencja, bo to bardzo ułatwiało wtedy pracę. Więc na przykład tryb ścigania przestępców, którzy dokonują przemocy domowej, to już się zaczynało zmieniać w polskim prawie przed, albo żeby ofiara nie musiała sama wszystkiego robić. Te wszystkie takie przerzucanie ciężaru pracy na sprawcę, a nie na osobę, która doznaje przemocy, a jeszcze właśnie chciałam powiedzieć ofiarę, ale w trakcie prac też uzgodniono na poziomie międzynarodowym, że nie powinno się mówić już ofiara o osobach, które doznają przemocy, dlatego że to bardzo silnie stygmatyzuje i tak jakby paraliżuje tą osobę też psychicznie, żeby szukać pomocy, no bo ona się czuje jak ofiara, no to wiadomo, ofiara siedzi w kącie i płacze. Nie, my mówimy, że to są osoby po angielsku survivors, czyli osoby, które to przetrwały, które to zwyciężyły, i które no, idą dalej, to jest jakiś element ich życia, a nie tylko jakaś stygma na całe życie. Więc bardzo ciężko było zharmonizować to prawo na poziomie wszystkich tych państw, ale tak jak mówię, dla Polski to akurat było paradoksalnie dobre. A potem już jak to doszło do Rady Ministrów, to też mieliśmy szczęście jako Polska, dlatego że wtedy ambasadorką Polski w Radzie Europy była Urszula Gacek. Niesamowita kobieta, naprawdę. I ona praktycznie to dopchała to nogą, bo też tam na tej Radzie Ministrów ministrowie różnych państw mieli różne oczywiście pomysły na to. Tak jak mówię, Rosja i Watykan cały czas, to było jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. Już to było po Krymie, więc już wszyscy też przestali się przejmować tym, co Rosja sądzi o równości, bo już Rosja nie była kojarzona jako państwo demokratyczne, już na arenie międzynarodowej. Więc jak w 2012 roku Polska podpisywała tą konwencję, to już byliśmy też po prezydencji w Unii Europejskiej, czyli już te wszystkie takie ruchy, żeby pokazać się na arenie międzynarodowej, jak Polska jako nowoczesny i demokratyczny kraj, który ma absolutnie przynajmniej minimum standardów praw człowieka, już to wszystko bardzo pomogło. Tylko właśnie potem były rządy Zjednoczonej Prawicy, oni próbowali to zdekonstruować, tak jak udało się to w Turcji. I co zrobił Orban na Węgrzech, natomiast przez to, że Unia Europejska dołączyła do tego dokumentu, okazało się to niemożliwe. I co śmieszne, rząd Zjednoczonej Prawicy dokonał największej ilości nowelizacji prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w Polsce, ale tylko dlatego, że to wynikało z tej dyrektywy, a nie dlatego, że oni tak bardzo dbają o kobiety i ofiary przemocy. A, sama powiedziałam ofiary. To jest bardzo silne w języku. Muszę się sama pilnować. Stereotypy są koszmarne.
No właśnie, przez lata rozmawiałaś z tymi wszystkimi politykami, ekspertami, urzędnikami. Jak przekonać tych nieprzekonanych, którzy nie zawsze chcą słuchać?
To akurat nieprzekonanych prawdopodobnie nigdy się nikt nie przekona. Natomiast ja zawsze starałam się znaleźć jakieś takie osobiste połączenie między osobą a problemem. I bardzo często, oczywiście, im wyżej, tym więcej było mężczyzn. I oczywiście mężczyzn, i oczywiście starszych ode mnie, więc ja zawsze szukałam, czy oni mają córkę, czy mają wnuczkę i tak dalej. No i pytałam się i mówiłam im, że jak ja byłam młoda, szłam na imprezę. to zawsze miałam ze sobą jakiś mini dezodorant, żeby go użyć jako pieprz, jakby mnie ktoś zaatakował. Zawsze pilnowałam, że mam płaskie buty, że w razie czego mogę uciec. I zawsze byłam tak ubrana, żebym miała luźne ubrania, żebym w razie czego nie miała, nic mnie nie blokowało ruchu, w razie gdybym musiała mierzyć się z jakimś agresorem. No i oni w ogóle, jak ja im to opowiadałam, to oni w ogóle otwierali szeroko oczy, bo nigdy w życiu żadna młoda kobieta nie powiedziała im, że coś takiego to jest normalny element życia młodej kobiety w każdym kraju. No i potem im mówiłam, że słuchajcie, no właśnie, wyobraźcie sobie, że waszą córkę ktoś atakuje albo waszą córkę ktoś gwałci na takiej imprezie, gdzie idzie z dobrej woli, idzie się bawić, bo jest studentką i to jest tak jakby zabawa jest elementem stałym życia studenckiego. No i jak tak drążyłam, drążyłam, no to zawsze okazywało się, że jednak się dało przekonać, że to są rzeczy ważne. Albo na przykład też bardzo wiele mężczyzn uważa, że mężczyźni też są poszkodowani, że im też, ich też biją na ulicy, im też kradną zegarki i tak dalej. No i wystarczyło pokazać statystyki, że akurat w tym przypadku, statystycznie rzecz biorąc, kobieta jest bardziej narażona na przemoc ze strony partnera, bo oczywiście to może być mąż, może być chłopak, może być, nie musi być koniecznie mąż, właśnie może być partner, po prostu konkubent, czy tam ktoś, kto z kim mieszka, że one są częściej narażone na przemoc z rąk tej osoby bliskiej niż mężczyzna na ulicy. To wyraźnie pokazują statystyki. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Też nie ma wątpliwości, że mężczyźni też są ofiarami przemocy domowej, ale ten procent waha się między 1 a 2, więc nie ma o czym mówić. W Polsce, w kraju, w którym mężczyźni bardzo dominują praktycznie w każdej dziedzinie życia, bo nawet w Sejmie, pomimo ustawy kwotowej, która też jest wielkim osiągnięciem ruchu kobiecego w Polsce, między innymi Kongresu Kobiet, też mamy niecałe 30% kobiet. To jest naprawdę, to jest po ledwo 30% osiągnęłyśmy. A według badań socjologicznych jest tak, że musi być powyżej 30% jakiejś danej grupy, żeby ta grupa miała realny wpływ na życie społeczne. Jeśli w Polsce prawo stanowią panowie w wieku 50, 60 plus, a nawet 70 plus, to prawo jest tworzone dla nich i dla ich wygody, nie uwzględnia perspektywy kobiet. Oczywiście to się zmienia, bo na przestrzeni ostatnich 2, 3 dekad nastąpił gwałtowny wzrost i świadomości kobiet, i też udziału kobiet w życiu publicznym. Jest coraz więcej wpływowych kobiet, tak jak ty jesteś dziennikarką, są kobiety w polityce, bardzo dużo jest kobiet, które działają w samorządach lokalnych, w organizacjach pozarządowych. To się oczywiście z roku na rok coraz bardziej zmienia. Zresztą Fundacja Hala Kobiety, która sama niedawno uhonorowała kobiety, które działają na rzecz całych społeczeństw, no tych karier jest, znaczy takich karier, takich kobiet jest coraz więcej. Niemniej jednak jest nas tylko 30%. Nie mamy wpływu realnego na rzeczywistość. Mamy pośredni, mamy oczywiście lobbystyczny, mamy świadomościowy, jak najbardziej. Zresztą większość z nas jest matkami, więc też mamy wpływ na swoje dzieci. Ale w większości prawo tworzą mężczyźni dla mężczyzn. Pod czujnym okiem Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska właśnie dba o to, żeby to się nie przychylało tylko dla korzyści mężczyzn. Więc tak jak mówiłam, jeśli się jakieś dyrektywy nie implementuje, czekają kary finansowe i z reguły to pomaga, żeby to prawo jednak jakoś upchnąć. Nawet jeśli mężczyźni nie chcą. Tak krótko mówiąc.
Tutaj też musimy zrobić sobie krótką przerwę, także mamy czas na oddech. Zostańcie z nami, niedługo wracamy.